Rozdział 20. Co widzi Jenta spod sklepienia katedry lwowskiej 17 lipca 1759 roku? Bilet nie kosztował wiele. Zaledwie bitego szóstaka, więc nic nie powstrzymało gawiedzi przed wejściem tłumnie do katedry lwowskiej. Ale choć ona ogromna, to i tak by się wszyscy zainteresowani nie zmieścili. Bo chętnie by weszli ci wszyscy wciąż koczujący na halickim przedmieściu, zwłaszcza te tłumy sapsa ćwinników i biedoty żydowskiej, ale także miejscowi, lwowscy, drobne kupczyki, przekupki, młodzież. Wielu z nich nie miałoby jednak i tego szóstaka, a jeżeli już jakimś cudem by go zdobyło, wolałoby go wydać na bułkę. Porządku wokół katedry pilnuje straż z garnizonu lwowskiego. Dzięki przezornemu rozporządzeniu księdza administratora generalnego dotyczącemu biletów, w środku jest miejsce i zajmują je teraz mieszczanie lwowscy oraz ci, którzy specjalnie przyjechali spoza miasta. Jest starosta rochatyński Łabęcki i jego żona Pelagia, obok nich siedzi ksiądz dziekan Benedykt Chmielowski i dalej kasztelan Kamieniecki Kosakowski z żoną Katarzyną i inni możni z całej okolicy. Jest też wielu Żydów. Widok to niecodzienny w katolickim kościele i młódź wszelakiego pochodzenia, która przyszła tu z czystej młodzieńczej ciekawości. Na samym przodzie, w pierwszych rzędach, siedzą teologowie z różnych zakonów, a także księża i dygnitarze kościelni. Dalej za nimi zwykły kler. W ławkach ustawionych pośrodku dwurzędowo, w półkolu po prawej stronie stają kontratalmudyści, nieduża grupka, około 10, gdyż reszta z Iwania przybyć nie mogła z powodu braku wozów, jak się tłumaczą. Jehudea Krysa z Salomonem Szorem stoją na samym przedzie. Bystra twarz Krysy, przecięta na pół blizną, przyciąga wzrok. Szlomo, wysoki, smukły, w bogatym płaszczu, budzi respekt. Naprzeciwko talmudyści. Wszyscy podobni do siebie jak jeden mąż. Brodaci, czarni w swoich szatach obszernych i, co zauważa Asher stojący niedaleko wejścia, o jedno pokolenie od nich starsi. Ci wyznaczyli już trzy osoby do bezpośredniej dysputy. Nutkę, rabina z Bohorodczan, rabina lwowskiego Rapaporta oraz Dawida, rabina stanisławowskiego. Asher staje na palcach i szuka wzrokiem tego Jakuba Franka. Wreszcie chciałby go dojrzeć, ale nie widzi nikogo, kto mógłby na niego wyglądać. Po środku na podwyższeniu sam administrator lwowski, ksiądz Mikulski, zdenerwowany i spocony w cudnych fioletach oraz dostojnicy koronni, a wśród nich ordynat zamojski, margrabia wielopolski, landskoroński i ostroruk. Wszyscy w strojnych, fałdzistych kontuszach przewiązanych tureckimi pasami. Rozcięte rękawy odrzucone na plecy odsłaniają równie kolorowe, jedwabne żupany. Jenta patrzy na nich spod sklepienia. Widzi morze głów, główek, kapeluszy, czapek i zawojów. Kojarzy jej się to z wysypem grzybów, różnych opieniek rosnących grupami podobnych do siebie, kurek o fantazyjnych kapeluszach i mocno wrośniętych w ziemię potężnymi nóżkami samotnych borowików. Potem Jenta robi szybki ruch i jej wzrok spływa w dół do rozpiętego na krzyżu półnagiego Chrystusa. Jenta patrzy teraz przez oczy tej drewnianej twarzy. Widzi mężczyzn skupionych na zachowywaniu powagi i spokoju, choć to jasne, że nie są spokojni. Może ten jeden, który siedzi w środku, najbardziej kolorowy, ten myśli o jakiejś kobiecie, która została w łóżku, a właściwie o jej ciele. Dokładnie jednym miejscu w jej ciele, pachnącym i wilgotnym. I ci dwaj koło niego też nie są myślami w katedrze. Jeden jest przy ulach z pszczołami. Wyroiły mu się. Rój osiadł na lipie. Czy uda się go zdjąć? Drugi w myślach przebiega jakieś rachunki, mylą mu się słupki i ciągle wraca na sam początek. Wszyscy oni mają na głowie sarmackie czapy spięte szpilą z wielkim klejnotem z pawim piórem. Kolory ich strojów są papuzie wesołe. Pewnie dlatego wszyscy trzej marszczą czoła, ściągają groźnie brwi, żeby rozpasane kolory ubioru zrównoważyć srogością twarzy. Ci są najbardziej dostojni. Dyskutanci, ci po lewej, to Rydze. Ich czapy przypominają te grzyby. Rydze najchętniej dałyby stąd dyla. Znalazły się tutaj zagrożone karą więzienia lub grzywny. Cała sprawa jest dla nich z góry przegrana, ich argumenty nie będą zrozumiane ani wysłuchane do końca. Ci po prawej zaś to opieńki. Trzymają się razem, ich ubiory są bure i biedne, stoją ściśnięci, ich tłumek faluje, co chwilę ktoś wychodzi, potem przeciska się z papierami w ręku. Płyną od nich zacietrzewienie i złość, ale spodziewają się triumfu. Jęcie nie podobają się, choć poznaje wśród nich swoich krewnych, co teraz jednak nie ma większego znaczenia. Bo jeśli jęta miałaby w ten sposób patrzeć na sprawę pokrewieństwa z nimi, to ujrzałaby, że właściwie i tu, i tam, poza katedrą i w całym mieście, i w małych wioskach, które wyrosły wokół miasta, wszędzie są jacyś jej krewni. Po powitaniach i odczytaniu długiej listy tytułów zaczyna przemawiać gospodarz tej dysputy, ksiądz Mikulski. Mówi trochę nerwowo, ale pomaga mu cytat z Ewangelii, który go zakotwicza w morzu pełnym słów. I mając za sobą Pismo Święte, zaczyna przemawiać pewnie i bez zająknięć, a nawet ze swadą. Przedstawia oto kontratalmudystów jako zagubione owieczki, które po długiej tułaczce odnalazły swojego pasterza, który zechciał się nad nimi pochylić. Potem na środek wychodzi Antoni Moliwda Kossakowski, szlachcic, tak go przedstawia sekretarz, rzecznik kontratalmudystów, słusznej postury, z lekko wystającym brzuchem, łysiejący mężczyzna o wodnistych oczach, nie robi może najlepszego wrażenia, ale kiedy zaczyna mówić, skupia uwagę wszystkich i robi się cicho, jak makiem zasiał. Głos ma donośny i dźwięczny, ciepły i moduluje go tak pięknie, że chwyta ludzi za serce. Mówi ładnie, choć dosyć zawile, za to z wielkim przekonaniem, a ludzie bardziej ufają melodii niż słowom. Od razu zwraca się do wszystkich Żydów, których nawołuje do nawrócenia się. Po każdym zdaniu zostawia pauzę, żeby dłużej wisiało pod sklepieniem. I rzeczywiście, każde zawisa w wielkiej przestrzeni kościoła, jak to polowy puch. Nie z zemsty, złości i złem za złe odpłacenia duchem pobudzeni stajemy tu naprzeciw twarzy waszych, ani dla tych przyczyn Boga, serc rozumnych Stworzyciela błagaliśmy, aby was tu zwołali. Nie dlatego stajemy tutaj, ażebyśmy sądu boskiego, sądu sprawiedliwego wzywali, ale by zmiękczył twarde serca wasze i do uznania prawa boskiego doprowadził. I taka jest cała jego przemowa. Patetyczna i górnolotna. Tłum jest wzruszony. Jęta widzi ten powtarzający się co chwila ruch chusteczek podnoszonych do oczu i wie, co to za emocje. Bo rzeczywiście, ci kontratalmudyści, którzy siedzą pod ścianą, wydają się jacyś marni i biedni naprzeciw odzianych, mimo lata, w długie futra i futrzane czapy rabinów. Wydają się dziećmi wygnanymi z własnego domu, zagubionymi owcami, obcymi wędrowcami, zmęczonymi i mizernymi, którzy pukają do drzwi. I niby to Żydzi, ale przecież przez samych swych braci prześladowani, wyklęci, nigdzie nie przynależni. I w tym swoim pognębieniu ich ciemne dusze, niczym pędy wyrosłe w piwnicy, instynktem swym szukają światła i wyginają się ku niemu, biedne. Jakże ich nie przyjąć na łono chrześcijańskie, łono obszerne, katolickie, swojskie. Wydają się poczciwi. Jeruchim z Jeziorzan, Jehuda z Nadwornej, zwany Krysą, Mosze Dawidowicz z Podhajec. Oni będą mówić. Potem Hirsch z Landskorunia, zięć Eliszy Szora, mąż Chai, która stoi pod ścianą i w końcu Elisza Szor z Rochatyna z synami, wśród których najbardziej rzuca się w oczy Szlomo ze swoją kręconą czupryną i jaskrawym płaszczem. Dalej są Nussen Aronowicz Lwowczyk, ubrany po turecku, i Szyla z Landskorunia, stanowią coś w rodzaju sekretariatu. Przed nimi piętrzą się papiery, stoi kałamarz i leżą wszelkie przybory do pisania. Na samym końcu, przy osobnym stoliku, siedzi Nachman z Buska z Moliwdą, tłumacze. Nachman jest ubrany z turecka, ciemno i skromnie. Drobny nerwowo zaciera ręce. Moliwda poci się w eleganckim, ciemnym ubraniu. Za nimi kłębi się tłum kolorowy, spocony. Żony, siostry, matki i bracia. Wszyscy ściśnięci i onieśmieleni. Po prawej stronie, w ławkach dla talmudystów, nie jest już tak tłumnie. Siedzi tam kilkunastu dostatnio ubranych, dostojnych starszych rabinów, prawie nie do odróżnienia od siebie, chyba po długości i bujności brud. Lecz oko jęty rozpoznaje rabina Rapaporta z Lwowa, Mendla, rabina Satanowskiego, rabina Międzybożskiego Lejbe i Berka, rabina Jazłowieckiego. Jos Krzemieniecki, rabin z Mochylewa, siedzi na skraju ławki i kiwa się w przód i w tył z zamkniętymi oczami, nieobecny duchem. Zaczyna się czytanie punkt po punkcie manifestu, który został na tę okoliczność wydrukowany. A kiedy przychodzi do dyskusji nad pierwszym punktem, Gawieć od razu orientuje się, że nie dostanie tego, czego chciała. Pojawiają się jakieś zawiłości, a i trudno jest słuchać gadania rabinów, bo mówią z tłumaczem, co trwa długo, a i tłumacz jest marny. Tylko Rapaport odważa się mówić po polsku, ale wtedy brzmi to jakoś niepoważnie, bo ma żydowski zaśpiew, zabawny, jakby sprzedawał jaja. Nie dodaje mu to autorytetu. Zebrani zaczynają więc szemrać, kręcić się i to nie tylko ci stojący w katedrze, ale i panowie, którzy siedzą w ławach, szepczą coś do siebie albo błądzą nieobecnym wzrokiem po sklepieniu, skąd patrzy na nich jęta. Po kilku godzinach ksiądz Mikulski decyduje się odroczyć rozprawę do następnego dnia i wtedy zakończyć dyskusję nad tym, czy Mesjasz już przyszedł, jak wierzą chrześcijanie, czy dopiero przyjdzie, jak chcieliby Żydzi.